Księga Sędziów, rozdział 10. I przeczytamy od 6 wiersza. Księga Sędziów, rozdział 10, od 6 wiersza. Lecz synowie izraelscy znowu czynili zło w oczach Pana i służyli Baalom i Asztartom i bogom aramejskim i bogom sydońskim i bogom moabskim i bogom amonickim i bogom filistyńskim. Opuścili Pana i nie służyli Mu. I zapłonął gniew Pana na Izraela i wydał ich Pan w ręce Filistynów i w ręce Amonitów. Ci gnębili i uciskali synów izraelskich od owego roku przez 18 lat. Wszystkich synów izraelskich za Jordanem w ziemi Amorejczyków, którzy są w Gileadzie. Nadto przeprawili się Amonici przez Jordan, aby wojować z Judą i z Beniaminem oraz z domem Efraima i popadł Izrael w wielką niedolę. Synowie izraelscy wołali tedy do Pana mówiąc: zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie, iż opuściliśmy swego Boga, a służyliśmy Baalom. I rzekł Pan do synów izraelskich: czy nie jest tak, że ilekroć gnębili Was Egipcjanie, Amorejczycy, Jamonici, Filistyni, Sydończycy, Jamalekici i Maonici, a Wy wołaliście do mnie, ja wybawiałem Was z ich rąk? Wy jednak opuściliście mnie i służyliście innym Bogom, dlatego nie będę Was już nadal wybawiał. Idźcie, wołajcie do Bogów, których sobie obraliście. Niech was oni wybawią w czasie waszego ucisku. I rzekli synowie izraelscy do Pana: zgrzeszyliśmy. Uczyń z nami to, co ci się dobrym wydaje, tylko wyrwij nas dzisiaj. Usunęli więc obcych bogów spośród siebie i zaczęli służyć Panu. Wtedy zniecierpliwił się Pan niedolą Izraela, a gdy Amonici zebrali się i rozłożyli się obozem w Gileadzie, synowie izraelscy zgromadzili się i rozłożyli się obozem w Mispa. Może do tego momentu. Mamy tutaj taką dość standardową sytuację z Księgi Sędziów, czyli naród izraelski jest prowadzony przez sędziów w różnych miejscach, bo to też nie było tak, że sędzia był nad całym Izraelem. Z tego, co czytamy w tej księdze, to widać, że sędziowie byli powoływani przez Boga w danym plemieniu zazwyczaj. I działali tak jakby w tym plemieniu. Oczywiście plemiona obok się dołączały czasami, kiedy to była jakaś walka, ale nie było to, instytucja sędziego nie była czymś takim, że on stał nad całym Izraelem. Tak? To byli tacy, którzy byli tam gdzieś regionalnie w razie potrzeby, kiedy było jakiś ucisk ze strony jakichś ludów dookoła, byli powoływani. No i kiedy taki sędzia sądził, trzymał ten lud, czy to plemię, czy ten kawałek narodu na jakiejś właściwej drodze, było w miarę wszystko ok, a potem z czasem Izraelici znowu zaczynali odpływać, znowu inni bogowie, znowu swoje pomysły, znowu zapominali o Bogu. No więc Bóg pozwalał narodom dookoła, które były dookoła Izraela, pozwalał ich atakować. No i potem sytuacja była taka, jak czytaliśmy tutaj w tych pierwszych wierszach, od 6 do 9 czytamy, że Bóg wydał ich, tak? 7 wiersz mówi, że wydał ich Pan w ręce Filistynów, w ręce Amonitów, potem Amonici przeszli przez Jordan, bo najpierw uciskali te plemiona, które zostały za Jordanem, potem przeszli przez Jordan, zaczęli gnębić Judę i Beniamina i jak kończy 9 wiersz się, popadł Izrael w wielką niedolę. Jak popadł w niedolę, no to jak mówi przysłowie, tak, polskie nasze, jak trwoga to do Boga. I słuchajcie, tutaj jest ciekawe, nie jest to główna myśl tego fragmentu, ale to jest ciekawe, że wiedzieli, do kogo wołać i wiedzieli, w czym był problem. Tak? Chociaż czasami te odstępstwa Izraela trwały po kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, czasami nawet tak jak czytaliśmy w przypadku Gedeona, oni już nawet zapomnieli dokładnie. Ten Bóg stał się tak jakby o co chodzi, ten Bóg stał się jakąś tam legendą, ale mimo to wszystko, kiedy ich naprawdę przycisnęło, kiedy już nic nie pomagało, bo jestem pewien, że oni, kiedy ich ci Amonici, Filistyni najeżdżali, to oni się modlili do tych swoich bogów, których tam obrali, tak, w tym czasie. Na pewno, no bo po co by ich obrali? No, więc składali im ofiary, na pewno się modlili, prosili i tak dalej. Oczywiście to nic nie pomagało, i kiedy ich naprawdę przycisnęło, to oni wiedzieli, do kogo zawołać. I wiedzieli, w czym był problem. No, czytamy w 10 wierszu, że Wołali więc do Pana, mówiąc: zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie, opuściliśmy swojego Boga, a służyliśmy Baalom. I to jest taka myśl poboczna tutaj, ale jest ważna. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, tak? Jeżeli ktoś należy do Boga, jeżeli jesteś w Bożej rodzinie, to kiedy będzie się działo źle, to ty zawsze będziesz wiedział, do kogo zawołać. I generalnie zawsze będziesz wiedział, co jest źle. Tak? Ludzie się mogą oszukiwać, że nie wiedzą, co jest źle, nie wiedzą, na czym polega problem, ale jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to będziesz wiedział, na czym polega problem i będziesz wiedział, do kogo się zwrócić. Więc prawda jest taka, jak w przypadku Izraela. Oni byli Bożym ludem. Bóg ich wybrał, Bóg ich wyciągnął z Egiptu, Bóg ich umieścił w ziemi obiecanej i choćby całkiem odpłynęli, nadal byli Bożym ludem. Więc kiedy ich przycisnęło, wiedzieli, do kogo się zwrócić. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to ty wiesz, do kogo się zwrócić. I najczęściej wiesz, na czym polega problem. Albo możesz wiedzieć, na czym polega problem. No, ale tym razem, jak dalej czytamy od 11 wiersza, Boża odpowiedź była trochę inna na tą modlitwę niż w poprzednich sytuacjach. W tych poprzednich rozdziałach, kiedy synowie izraelscy wołali do Pana, to czytamy, że Bóg wzbudzał im jakiegoś sędziego, czyli powoływał jakąś osobę, która ich ratowała. Tym razem Bóg, tak jak tutaj mówi od 11 wiersza, mówi po prostu dość. Mówi, skończyło się. Tak? Ja was wybawiałem, wy żeście wołali, a mimo to nadal wracacie do tych wszystkich innych bałwanów. Więc mówi pod koniec, mówi w 14 wierszu, idźcie, wołajcie do bogów, których sobie obraliście. Niech was oni wybawią w czasie waszego ucisku. Bóg mówi, ja odpowiadam nie na waszą modlitwę. Macie jakieś inne pomysły? Macie jakiś bogów? Proszę bardzo. I oczywiście ze strony Boga to jest taka mocna ironia, bo tak jak powiedziałem, oni na pewno tych innych bogów to już przetestowali. Bo inaczej by się do Boga nie zwrócili. Człowiek jak odchodzi od Boga, odejdzie od Boga, to zawsze stara się najpierw wszystkie te swoje pomysły wyeksploatować, wypróbować. Dopiero jak nie wychodzi, no to wtedy Bóg jest ostatnią deską ratunku. Ale Bóg czasami w takiej sytuacji mówi nie. Chcesz? Proszę bardzo. Chciałeś coś innego? Masz jakiś inny pomysł? Coś innego ma stanowić to oparcie w twoim życiu? Chcesz ufać czemuś innemu? Proszę bardzo, próbuj. Przetestuj to swoje zaufanie na tym, czemu żeś tak naprawdę zaufał czy zaufała. Proszę bardzo. Także mogą być sytuacje, tak jak tu widzimy, kiedy Bóg na modlitwę, no bądź co, bądź słuszną modlitwę, oni chcieli ratunku, jako Boży lud, chcieli ratunku przed wrogami, przed obcymi narodami. Przyznali się, że zgrzeszyli. Boże, chcemy Twojego ratunku. A Bóg mówi nie. Czasami Bóg po prostu odpowiada nie i ma ku temu powody. Ma dobre powody, tak jak w tym przypadku. Na szczęście Izraelitów to nie zraziło. Musieli być chyba już naprawdę przyciśnięci, tak jak ten 9 wiersz mówi, że to naprawdę musiała być wielka niedola, bo czytamy, że oni no, nie dali się zbyć temu Bożemu nie. I zaczęli drążyć temat dalej, prawda? W 15 wierszu, 15 i 16 wiersz przeczytamy jeszcze raz. Rzekli synowie Izraelscy do Pana, zgrzeszyliśmy. Jeszcze raz, tak? Mówią, zgrzeszyliśmy. Uczyń z nami to, co ci się dobrym wydaje, tylko wyrwij nas dzisiaj. Usunęli więc obcych bogów spośród siebie i zaczęli służyć Panu. Wtedy zniecierpliwił się Pan niedolą Izraela. Więc oni nie dali się zbyć tej odpowiedzi i przyszli jeszcze raz przed Boga, nadal z tą samą prośbą, ale tym razem, może od początku ich takie postanowienie było, ale tym razem było to wyraźnie widoczne, że ta ich modlitwa to była naprawdę modlitwa z wiarą. Oni naprawdę wierzyli, że jedynie Bóg może ich wyratować. To nie była jakaś wiara w takim sensie, że prawda, oni stali się teraz już oddani Bogu, tak? Że cały Izrael się nawrócił do Boga. Nie, to nie była taka wiara. Taka, która odmieniła serce narodu izraelskiego. Oni nadal byli grzeszni i widzimy to w kolejnych rozdziałach, jak tylko Bóg ich wyzwolił od tych amonitów, a Barot znowu, tak? Potem Filistyni, potem Samson i z powrotem to wszystko to samo. Więc to nie jest tak, że ich serce tego ludu było odmienione. Ale w tym momencie ta modlitwa to była modlitwa wiary. Tak, ta wiara była w pewnym sensie wymuszona przez okoliczności, bo po prostu już nie mieli innego wyjścia. Tak? Byli w takiej niedoli, takich już gnębili, że tylko Bóg im pozostał. Niemniej jednak to była modlitwa, która była modlitwą prawdziwej wiary. Dlaczego? No, tak jak Jakub pisze w Nowym Testamencie, że wiara jest prawdziwa, jeżeli jest poparta czym? Uczynkami, tak? Jeśli czyny pokazują, że ona jest prawdziwa i rzeczywista. I taka była. Nie dość, oni nie tylko powiedzieli słowem, Boże, uczyń z nami, co ci się podoba. Tak? Innymi słowy, jesteśmy gotowi przyjąć każde konsekwencje, zdajemy się na ciebie, ufamy tobie jako naszemu Bogu, ale co więcej, w 16 wierszu czytamy, że usunęli obcych bogów spośród siebie i zaczęli służyć Panu. Chociaż Bóg nadal im odpowiadał nie. Chociaż Bóg nadal żadnego sędziego im nie wybrał. Nadal ich nie wybawił. Ale byli w takiej desperacji, że po prostu zaczęli działać według tego, co mówili, wierząc, że tylko Bóg jest w stanie ich wyratować. Nie czekając nawet na to, czy Bóg odpowie tak, czy zmieni tą swoją odpowiedź. Nie, po prostu zaczęli robić to, co trzeba było robić w tym momencie. Wywalili tych obcych bogów, postawili swojego jedynego Boga w centrum swojego życia i zaczęli mu służyć. Zdali się na jego wolę, tak? Byli gotowi przyjąć konsekwencje z jego ręki. Innymi słowy, prawdziwa wiara. Przychodzisz przed Boga, mówisz, Boże, rób co chcesz, ja chcę żyć według Twoich zasad, według Twoich praw. Chcę być Tobie posłuszny. I czytamy, że Bóg zniecierpliwił się niedolą Izraela. Dokładnie jego dusza miała dość niedoli Izraela. Tak? Tam w języku hebrajskim jest takie wyrażenie, że dusza, Boża dusza, jego dusza po prostu miała już dość. Tak? Bóg zniecierpliwił się niedolą Izraela i zmienił swoją odpowiedź. Wcześniej powiedział w 13 wierszu, dlatego nie będę was już nadal wybawiał. Mówi, dość, skończyło się. Idźcie robić to, błagać innych bogów. Ale kiedy oni nadal prosili i prosili z wiarą, Bóg zmienił swoją decyzję. I to nie dlatego, że Bóg jest naiwny i pomyślał, o, jednak ich serce jest przy mnie, tak? Jednak chcą mi służyć. Jednak to jest taki dobry naród. Nie, Bóg nie miał złudzeń co do tego, że ten naród nadal jest bezbożnym narodem. Że są po prostu przyciśnięci do muru i tak, oni wierzą, że jedynie On może ich wyratować, ale to nie wypływa z tego, że oni naprawdę chcą już całym życiem Jemu się oddać i stać murem przy Nim. Bóg nie jest naiwny. Bóg się nie dał im oszukać. Bóg się nie dał nabrać na to, że oni usunęli tych bogów i teraz on już będzie na zawsze w ich centrum. Bóg znał przyszłość. Bóg dobrze wiedział, że kilkanaście lat później będzie to samo. A jednak zmienił swoje zdanie. A jednak ich wybawił. Dlaczego? Powodów na pewno jest kilka. To jest Boży naród. Izrael jest i był Bożym narodem. I Bóg chciał po prostu go wybawiać. Ale przede wszystkim Bóg zawsze reaguje na modlitwy, które są zanoszone z wiarą. Ta historia pokazuje, że jeżeli człowiek przychodzi do Boga z modlitwą, z prawdziwą wiarą, taką, która zdaje się na Boże konsekwencje, zdaje się na Boże całkowite, daje Bogu wolną rękę, Boże rób co chcesz, ja to przyjmę, szczerze. I taką, która jest poparta czynami, innymi słowy, ja czynię to, co jest słuszne, bez względu na to, Boże, jaka będzie Twoja odpowiedź. Kiedy człowiek przychodzi z modlitwą prawdziwej wiary przed Boga, to Bóg zawsze zaczyna działać. Oczywiście, gdyby oni się modlili o coś, co nie byłoby w ogóle zgodne z Bożą wolą, z Bożym planem, Bóg by ich nie wysłuchał. Ale generalnie ich modlitwa, ich prośba była zgodna z Bożym planem. Nie było Bożym planem, żeby naród izraelski był uciskany przez okoliczne narody. Nie było Bożym planem, żeby Izrael był w wielkiej niedoli. On miał być świadectwem. On miał być Bożym ambasadorem tam. On miał pokazywać Bożą wielkość i Bożą świętość. Więc ta modlitwa ich, ta prośba, żeby ich wybawił, żeby ich uratował, była generalnie zgodna z Bożym planem, z tym ogólnym planem dla Bożego narodu. Co nie znaczy, że Bóg w danej chwili nie mógł im powiedzieć nie, ja was nie wybawię. To też pokazuje, że czasami twoje modlitwy mogą być zgodne z tym ogólnym pojęciem dobra, a Bóg może powiedzieć nie. Bo w danym momencie ma powód, żeby powiedzieć ci na modlitwę nie. Dlaczego Bóg miałby ich wybawiać, skoro nadal tam byli ci fałszywi bogowie? Skoro oni nadal mieli te bożki, te bałwany, nadal mieli jeszcze obok siebie to, czemu ufali w tych ostatnich 18-20 latach. Ale kiedy ich postawa się zmieniła, kiedy oni poparli swoje zwrócenie się do Boga czynami, powiedzieli: Boże, czyń, co ci się podoba, jestem gotów na wszystko, bylebyś ty zadziałał w moim życiu, i poparli czynami konkretnymi, tak? Usunęli obcych bogów, stanęli na stanowisku, tylko jeden jest nasz Bóg, jemu zaczęli służyć. Bóg powiedział: okej. Bóg zawsze będzie przyznawał się do modlitwy, która zanoszona jest z wiarą. Dlatego w Nowym Testamencie mamy takie fragmenty, że o cokolwiek byście modlili się z wiarą, to się wam stanie, tak? Mówi się, że prawdziwa wiara może przenosić góry. Mówiliśmy o tym niedawno, kiedy mówiliśmy o tym zatrzymaniu słońca i księżyca i tak dalej, prawda? Bóg będzie działał, jeśli przychodzisz do Niego w modlitwie z wiarą. On po prostu premiuje modlitwy z wiarą. Dlatego, że wiara jest czymś, na czym mu najbardziej zależy w jego relacji z człowiekiem. On wtedy odbiera sobie po prostu chwałę. Wiara jest czymś, co przynosi Bogu największą chwałę. Bo przychodzisz przed Boży tron i mówisz: Boże, nieważne co jest dookoła mnie, nieważne co będzie, ja ci ufam i postępuję według tego, co mówię. I to jest największa chwała, jaką człowiek może Bogu oddać. Nie możesz oddać Bogu jako grzeszny człowiek większej chwały, niż okazać mu pełnego zaufania, czyli przyjść do niego z wiarą. Wtedy po prostu pokazujesz, że on jest godzien tego, żeby mu zaufać. I nawet jeżeli to pochodzi z od grzesznego człowieka, czy od grzesznego narodu, jakim oni byli tutaj w tym czasie, Bóg się do tego przyzna. Więc jeżeli będziemy mieli w naszym życiu, czy będziecie mieli, czy będziemy mieli, czy masz może sytuację, kiedy prosisz o coś, modlisz się o coś, a Bóg z jakichś powodów mówi nie, nie ma powodu, żeby przestawać. Można się modlić dalej. Jeśli wiemy, że to jest generalnie zgodne z Bożym planem, że to jest coś, co jest dobre, módl się dalej. Tylko pamiętaj, że Bogu tak naprawdę zależy na wierze. Że Bóg premiuje modlitwy prawdziwej wiary. A prawdziwa wiara to taka, która przychodzi do Boga i mówi: Boże, rób co chcesz, pogodzę się z każdą Twoją decyzją. I taka, która pokazuje w czynach, że Ty naprawdę gotów jesteś położyć na szale swoje życie, swoje decyzje, swoje, nie wiem, dobro, bo tak Mu zaufałeś. Po prostu Twoja wiara musi być widoczna w czynach. I czasami Bóg po prostu na to czeka, żebyś pokazała, że mówisz, że wierzysz, pokaż, że wierzysz. Izraelici w tym przypadku dali nam bardzo dobry przykład. Tak, zawalili sprawę, tak, znaleźli się w wielkiej niedoli, narazili się na tak wielki Boży gniew, że Bóg powiedział: dość, nie będę was wybawiał. Straciliście moją przychylność, tak? Moją łaskę w tym momencie. Wyczerpaliście limit mojej łaski. Ale oni nadal się modlili. Zgrzeszyliśmy, Boże, zrób co uważasz, ale my chcemy służyć Tobie. Teraz w tym momencie chcemy służyć Tobie. I zaczęli Mu służyć. I Bóg się do tego przyznał. Więc wiara, prawdziwa modlitwa z wiarą może zmienić Bożą odpowiedź na nasze modlitwy. W Nowym Testamencie mamy przykłady, tak? Kobiety, która szła za Jezusem i prosiła. Pan Jezus powiedział: nie, o tą córkę, pamiętacie tą historię? Pan Jezus powiedział: nie, ja do Izraela tego. Ale ona: nie, dalej, uparcie, tak? I Bóg powiedział: no dobrze, fajnie, w takim razie niech ci się stanie. Bóg zmienia swoje decyzje, jeżeli ty, może zmienić swoją decyzję, jeżeli przychodzisz do Niego z prawdziwą wiarą. Amen.